Ostatnio testowałem dwa mniejsze panele fotowoltaiczne na balkon i nie byłem zadowolony. Czy większy egzemplarz starczy do moich zastosowań? Dzisiejszy egzemplarz jest rozmiarowo znacznie większy, ale też droższy. Kosztuje ponad 150 zł. W handlu występuje też pod nazwą mata turystyczna solarna i sprzedawca deklaruje moc 21 W. Co zdaje się być nieco bardziej wiarygodne w porównaniu do mniejszych egzemplarzy o rzekomych mocach 50 W lub więcej. Być może starczy na blackout. Przekonajmy się. Cały eksperyment zostanie przeprowadzony podobnie jak w przypadku poprzednich paneli. Najpierw zmierzę, jaką uda mi się uzyskać moc z panelu przy dobrym oświetleniu, a potem sprawdzę w praktyce, jak poradzi sobie on z ładowaniem moich telefonów. Zasadniczo część z telefonami jest raczej tylko tutaj taką zabawą i nie powinna być zbyt poważnie traktowana, bo wprowadza ona zbyt dużo nieznanych zmiennych do eksperymentu, takich jak pojemność baterii w telefonie, samo zużycie energii przez telefon i tak dalej. Ale i tak ją tu zostawiam, bo mimo wszystko ma to pewien aspekt praktyczny. Zawartość zestawu zacznijmy od wypakowania. W zestawie oprócz panelu jest instrukcja i klamerka. Tak, klamerka jest jedna. To dość dziwne. Raczej do zapięcia go do plecaka przydałyby się dwie. W instrukcji podane jest 21 W. Zaraz to sprawdzimy. Obiecują aż 3,A przy 5 V. Waga panelu to niecały kilogram. Co ciekawe, producent zaleca schowanie ładowanego urządzenia w kieszonce panelu. To w celu ograniczenia jego nagrzewania na słońcu. To samo mamy też po polsku. Co ciekawe, w polskojęzycznej instrukcji panel przytył o 100 gram. Co tam się stało? Literówka? Model produktu to rzekomo ES3, składany panel solarny od NewTek Elements. Oto i sam panel. Weryfikacja wymiarów. Pierwszy test balkon. Pierwszy test odbył się w nieidealnych warunkach. Balkon jest skierowany na południe, ale jest zadaszony. Dodatkowo nie ustawiłem panelu pod odpowiednim kątem. Testowałem około południa, więc dało się przeżyć i ostatecznie uzyskałem obiecujące rezultaty. Choć sporadycznie na niebie były chmurki, udało się uzyskać jakieś 8 W. To starczy, by naładować względnie szybko telefon. Wolałbym 1,5 A przy pełnym 5 V, ale te 4 coś też jest akceptowalne. Drugi test. Podwórko był bardziej praktyczny. Dodatkowo zadbałem, by panel był skierowany do słońca. Rozładowałem swojego Xiaomi do zera i podłączyłem do panelu. O 12:05 udało się go włączyć z 1% baterii. 12:16 – 2%. 12:25 – 3%. 12:46 – 7%. Warunki nie były idealne, ale telefon pomału się ładował. 13:53. Ciekawe natomiast było to, że przetwornica przy tym panelu wspiera w jakiejś formie szybkie ładowanie. Standard QC. Przy dobrym naświetleniu mój telefon to wykrywał. O 16:37 osiągnął 49%. Podsumowując, 50% Xiaomi. Od 12:05 do 16:37. Około 4,5 godziny. Trzeci test – balkon. Tym razem znowu balkon, ładowanie iPhone'a. Słonecznie, pochmurno. Telefon udało się obudzić po chwili ładowania. O 11:55. Niecałą godzinę później było już 10%. 13:24 – 24%. 14:44 – 33%. O 16:39 osiągnęło 50%. Podsumowując, 50% iPhone od 11:55 do 16:39, niecałe 5 godzin. Całkiem nieźle, zwłaszcza jak na nieidealne warunki na balkonie, panel pod złym kątem i tak dalej. Podsumowanie. Teraz można porównać ten panel z egzemplarzem pokazywanym w poprzednim temacie z serii. Czy warto kupić przenośny mini panel solarny turystyczny? Test dwóch mniejszych modeli na blackout. Poprzedni panel miał wymiary 42 na 18 cm, powierzch około 756 cm2. Kosztował 50 zł, był w stanie zapewnić 2 waty. Moje Xiaomi ładował 10 godzin do 40%. Z iPhone'em poradził sobie lepiej. 6,5 godziny zajęło dotarcie do 73%. Pokazany tu panel ma wymiary 48 na 28 cm. Powierzch około 1344 cm2. Kosztuje 150 zł. Uzyskał 7 W i naładował oba moje telefony do 50% przy względnie dobrych warunkach w 5 godzinach każdy. Zdaję sobie sprawę z tego, że takie proste testy są obarczone dużymi niedokładnościami, ale wygląda na to, że ten panel jest nawet wydajniejszy, niż by wynikało to z jego powierzchni. Cena jest odpowiednio większa, ale telefon ładuje się szybciej, a wsparcie standardu QC dodatkowo pomaga, choć napięcie C.